podcaście Rozmowy B2B witają Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Wiktorze, witam Cię ponownie, miło Cię słyszeć w ten jakże piękny zimowy wieczór. Jak się czujesz?
A wszystko dobrze. Nowy rok 2017 rozpoczął się bardzo dobrymi perspektywami, także tego też życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby się rozpoczął tak dobrze jak u mnie.
No bo ja czuję też się wyśmienicie, szczególnie, że oddycham warszawskim świeżym smogiem, czterokrotnie przekraczającym normy WHO, jak się dowiedziałem jadąc samochodem na nasze nagranie.
No my we Wrocławiu też mamy taki tutaj swój lokalny smog, także też zawsze można jogging rano pouprawiać i otrzymać dawkę świeżego powietrza.
No, to mam nadzieję, że jesteś pełen zdrowia i zapału do dzisiejszej dyskusji, właściwie gorącej dyskusji, a może mam nawet nadzieję, że awantury, bo dzisiaj mamy zamiar się, drodzy słuchacze, trochę z Wiktorem pokłócić, co tak naprawdę jest kluczem dla firm B2B, jeśli chodzi o rozwój i sprzedaż. Czy dział marketingu, czy dział sprzedaży. Bo do tej pory taką obowiązującą ideologią w firmach B2B było to, że nam, marketingowcom, wkładano nieustająco i cały czas wkłada się nieustająco do głowy, że to sprzedaż generuje przychód, a nie marketing, że to my, marketingowcy, jesteśmy centrum kosztów, a w razie problemu w sposób oczywisty jesteśmy pierwsi w kolejce do zwolnienia, że to sprzedawcy, a nie my, mają kontakt z klientem i o ile marketing może być przydatny w jakiś sposób, to ich relacje i ich siła i ich oddziaływanie jest warunkiem do upragnionego zamknięcia sprzedaży, a bez tego marketing, choć być może przynosi pewną wartość, tak naprawdę sam w sobie nie może zbyt wiele zrobić. I to wszystko miało i wciąż ma odbicie w naszej pozycji marketingowców w firmie, tak jak my jesteśmy tam postrzegani. I dzisiaj chciałbym wziąć na tapetę kilka artykułów, a właściwie jeden raport, który wydaje mi się może zniszczyć ten obraz i zmienić go w sposób diametralny. To, moi drodzy, być może zaczyna pękać. No oczywiście, dlaczego tak się dzieje? Bo internet wywraca do góry nogami sposób, w jaki nasi potencjalni klienci konsumują treści, w jakie nasze firmy te treści dystrybuują. Stąd bierze się oczywiście rozkwit content marketingu, a w efekcie większość procesu zakupowego kupujący B2B przechodzą już bez udziału sprzedawców, czy w ogóle bez bezpośrednim kontaktem z firmą. Tutaj badania szacują to gdzieś tuż powyżej połowy, niektóre mówią 50 parę, niektóre 60 parę procent, ale konsensus na rynku jest co do zasady taki, że większość procesu edukacji na temat wyboru danego rozwiązania kupujący B2B przechodzą samodzielnie. I do czego to może wszystko doprowadzić i czy to jest odpowiedni moment, by w ogóle zacząć dyskusję, jaka jest tak naprawdę rola sprzedawcy B2B, czy jak ona się zmienia i czy być może w ogóle jest potrzebna. I tłem do naszej dyskusji chciałbym uczynić dwa artykuły. Jeden z tych artykułów to niezawodny Łukasz Kosuniak z firmy Samsung. Właściwie, Wiktorze, to się zastanawiam, może powinniśmy w trójkę te podcasty nagrywać, bo właściwie podcast w podcast odwołujemy się do artykułu do Łukasza, tak? No i właściwie stawiamy go w niezbyt komfortowej sytuacji, że nie może się bronić. No ale to tak...
I nie ma chwili spokoju, no właśnie, co dwa tygodnie coś.
No dobrze. Ale artykułem, którym się dzisiaj zajmiemy, jest artykuł Łukasza, który ma przewrotny tytuł "Czy w B2B jest w ogóle potrzebny marketing?" I Łukasz zadaje w nim serię trafnych, aczkolwiek być może niewygodnych dla marketingowców B2B pytań w stylu: ilu klientów odwiedziłeś w ostatnim miesiącu, drogi marketerze? Czy potrafisz opisać po kolei elementy procesu sprzedaży? Czy wiesz, jakie są najtrudniejsze pytania, które zadają klienci? I Łukasz prawdopodobnie trafnie diagnozuje, że marketerzy w wielu przypadkach nie mają tak naprawdę realnej wiedzy o problemach i potrzebach klientów. Często brakuje im wiedzy o nowoczesnym marketingu opartym o dane i analizy, a nie o gusta i widzimisię. I często content marketing oraz marketing automation rozumieją jako wpis na Facebooku oraz wysyłkę newslettera z jakiegoś programu do mailingu. I z tego artykułu odczytuję wizję Łukasza, że marketing może mieć swoją rolę, może mieć nawet swoją ważną rolę we wspomaganiu sprzedaży, ale wciąż będzie to rola drugoplanowa z punktu widzenia całości firmy. I to jest jeden punkt widzenia. Natomiast znalazłem też drugi artykuł, a właściwie badanie wypuszczone przez Forrestera. Ono nie jest nowe, bo jest z 2015 roku, ale tytułem tego badania jest Death of B2B Salesman, czyli śmierć sprzedawcy B2B. Forrester przeprowadził własne badanie preferencji wśród osób odpowiedzialnych za zakupy B2B i wyniki są następujące. 75% kupujących B2B twierdzi, że zakup za pośrednictwem internetu jest dla nich bardziej wygodny niż z pomocą sprzedawców. 93% kupujących w momencie podjęcia decyzji preferuje złożyć zamówienie online niż u sprzedawcy. I wnioski, które wyciąga Forrester tego badania, to jest oczywiście tylko część wyników, jest taki, że musi wydzielić się segment produktów, które nadają się do sprzedaży całkowicie za pomocą kanału e-commerce'owego, czyli bez udziału klasycznego działu sprzedaży, i musi tu nieuchronnie uruchomić taką infrastrukturę w firmach B2B. I co więcej, Forrester pokusił się o prognozę, że w wyniku tych zmian na samym tylko rynku północnoamerykańskim straci aż 1 000 000 sprzedawców B2B swoje posady. 1 000 000 osób straci pracę w sprzedaży B2B według Forrestera do roku 2020. No to jest po prostu gigantyczna zmiana. No i oczywiście z tego artykułu i z tego raportu wyłania się zupełnie inna wizja niż z wcześniej przytoczonego artykułu Łukasza, mianowicie cała zmiana w sprzedaży B2B idzie w kierunku e-commerce i wyeliminowania nieefektywnego kanału sprzedaży, jakim są działy sprzedaży i sprzedawców, tak? Czyli 100% odpowiedzialności za generowanie sprzedaży i popytu spadnie na ręki marketingu. Oczywiście linki do obu artykułów, a także innych materiałów, które będziemy przytaczać podczas naszej rozmowy, są na stronie podcastu. No i powiedz mi, Wiktorze, co o tym wszystkim sądzisz? Po której stronie się opowiadasz?
Ja myślę, że mam jeszcze inną swoją własną stronę. Aha. I swój własny punkt widzenia. Od dłuższego czasu zauważam i mówię głośno i wyraźnie, że rola marketingu rośnie, a rola sprzedaży się zmienia. I de facto moim zdaniem model będzie ewoluował w takim kierunku, gdzie dział marketingu i sprzedaży po prostu będą jednym działem. To będzie jeden dział, który łączy w sobie bardzo wiele kompetencji. Marketingowcy będą musieli się dużo nauczyć od sprzedawców, a sprzedawcy będą musieli się dużo nauczyć od marketingu. I moim zdaniem ta teza Forrestera, gdzie sprzedawca w B2B przestaje mieć znaczenie i firmy będą uciekały w e-commerce, ona się może sprawdzić tylko i wyłącznie przy sprzedaży usług i produktów prostych. Natomiast nawet w B2B oczywiście, natomiast jeżeli mówimy o pewnych rozwiązaniach kompleksowych, dużych rozwiązaniach, gdzie w grę wchodzą pieniądze typu kilkaset tysięcy dolarów albo miliony dolarów, nie wierzę w to po prostu i moim zdaniem nie ma takiej opcji, żeby człowiek był wyeliminowany, przynajmniej jeszcze przez najbliższe 50 lat. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że decyzja na przykład dotycząca zakupu data center za kilka milionów jest podejmowana online.
No dobrze, Wiktorze, tylko moim zdaniem przeceniasz wielkość rynku, o którym mówisz. Wydaje mi się, że Wiktorze, przeceniasz wielkość rynku, która zależy i jest uzależniona od sprzedaży B2B poprzez sprzedawców, natomiast nie doceniasz ilości produktów i usług, które de facto są skomodyzowane i są pudełkami i mogą być sprzedawane z pominięciem sprzedawców i w kanale absolutnie self-service. Ja co prawda nie mogę znaleźć danych na temat rynku amerykańskiego, ale podam ci dane na temat rynku polskiego. W 2014 roku wartość transakcji online B2B szacowana była przez Polską Izbę Gospodarki Elektronicznej na 215 miliardów złotych wobec 23-27 miliardów złotych w segmencie B2C, rok 2014. Polski rynek B2B e-commerce w latach 2011-2014 rósł w średniorocznym tempie 21,5%. Jeszcze raz, mówimy o wzroście w Polsce. Obecnie szacowanie szacuje się, że jego dynamika zrównała się z rynkiem amerykańskim nieco powyżej 8% oraz wartość rynku polskiego rynku e-commerce B2B w 2020 roku może wynieść ponad 344 miliardy złotych. I to jest informacja z raportu wydanego przez Deloitte w zeszłym miesiącu na temat platform zakupowych B2B w Polsce. Więc czy istnieją i zawsze będą istniały rozwiązania i produkty, które wymagają face-to-face podejścia do klienta? Tak, oczywiście. Dokładnie w taki sam sposób, jak radio nie zabiło listów, a telewizja nie wyeliminowała radia, pewnie one będą wciąż współistnieć na rynku. Teraz tylko zastanówmy się teraz z punktu widzenia marketingu, jak istotny będzie to segment. Pewnie będą istniały firmy, dla których jest on istotny, ale z punktu widzenia całości rynku B2B, marketing musi przyjąć nową rolę, która będzie często w sposób dominujący drive'owała sprzedaż poprzez kanał e-commerce. Po prostu nastąpi totalna zmiana proporcji.
Na pewno zmiana proporcji, ona może nastąpić, natomiast myślę, że tutaj widzę taki podstawowy problem, bo jeżeli rzeczywiście cały rynek, wszyscy producenci przez dziesiątki lat uciekali od tego, żeby nie sprzedawać właśnie pudełek, żeby nie sprzedawać towarów, które są łatwo porównywalne, czy usług, które są łatwo porównywalne, mierzalne i generalnie jeden, drugi, trzeci, czwarty producent może dostarczyć prawie to samo, a skoro tak, no to zaczyna się komodyzacja i walka cenowa. I teraz po to marketerzy i sprzedawcy dorzucali do tego usługi dodatkowe, żeby ta sprzedaż właśnie była konsultacyjna, żeby wartością dodaną do produktu móc konkurować, a nie konkurować ceną. A teraz ten przykład, który ty podajesz i ten kierunek, który ty podajesz, on być może na samym początku zobaczymy taki duży ruch, że firmy będą chciały pójść w tą stronę, ale moim zdaniem szybko sobie zdadzą sprawę, że jest to podcinanie gałęzi, na której sami siedzą, dlatego że będzie, no ewidentnie tutaj dążymy do komodyzacji w tym modelu, gdzie sprzedawane mają być usługi e-commerce'owo, a co za tym idzie, po prostu firmy będą konkurowały ceną, a ja nie sądzę, że w tą stronę firmy chcą iść, żeby sprzedawać za mniej.
Tylko wydaje mi się, że logika, którą ty podążasz, być może i poprawna, ma jedną podstawową wadę. To jest logika sprzedawcy, a nie logika klienta. Natomiast rynek ma taką paskudną cechę, że to klient decyduje, klient głosuje swoim portfelem i to on decyduje od kogo i w jaki sposób chce kupić. I te procenty, preferencje, 75% osób woli kupować poprzez kanał elektroniczny i są jednoznaczne, to znaczy klienci wolą kupować w sposób dla nich wygodny. Dlaczego? Bo się wychowali na e-commerce B2C. Tak? Zresztą przygotowując się do tego podcastu, czytałem i słuchałem różne wypowiedzi Andiego Hora, czyli tego człowieka z Forrestera, który przygotował to badanie. I on w jednym z wywiadów przytaczał taki przykład firmy, która sprzedawała ten sam produkt dla konsumentów oraz dla firm, dla biznesów. No, to jest często zresztą, to nie jest żaden jakiś wyjątek, wiele produktów jest skierowanych i do konsumentów, i do firm. I on opisywał tam sytuację, kiedy można było jako osoba prywatna kupić dany produkt e-commerce'owo, tak, zalogować się, zamówić, nacisnąć Enter i przychodziła paczka. Natomiast jeżeli zidentyfikowałeś się jako firma, no to wyskakiwało okienko, a to żeby zrealizować tą transakcję, to musisz się umówić z panem sprzedawcą, tu jest numer telefonu i tam, prawda, doprowadzić do tej twojej sprzedaży, prawda, konsultacyjnej, która będzie chronić marżę sprzedawców. No tylko podstawowy błąd w założeniu jest taki, że klienci nie chcą tego robić. To jest przecież absurd. Skoro można sprzedać paczkę za pośrednictwem kanału elektronicznego i wysłać do Kowalskiego, to dlaczego nie można tej samej paczki wysłać za pomocą tego samego kanału do tego samego Kowalskiego, tylko dlatego, że on siedzi w firmie? I to jest jakby też spojrzenie na oszczędności z punktu widzenia firm sprzedających, bo ten kanał sprzedaży kosztuje. Te milion osób, które może stracić pracę na rynku amerykańskim, o którym pisze Forrester w swoim raporcie, to nie jest tylko zwolnienie ludzi, to są gigantyczne oszczędności dla całej branży, tak? No jeżeli sobie przyjmiemy, że całkowity koszt zatrudnienia jednego sprzedawcy, to przyjąłem tak z sufitu, że to jest 200 tysięcy dolarów rocznie. To nie jest jakaś chyba wygórowana kwota, jeśli chodzi o całkowity koszt zatrudnienia sprzedawcy. To mówimy o 200 miliardach dolarów rocznie w skali gospodarki amerykańskiej. To nie są małe pieniądze. To są oszczędności, znaczy spójrz na to z punktu widzenia oszczędności firmy sprzedającej, która ta oszczędność może powiększyć marżę, o którą ci tak chodzi.
Oczywiście, ale będzie to dotyczyło tylko tych produktów, tak jak powiedziałem, łatwych, łatwo porównywalnych. Czy kupię ryzę papieru w jednym, od jednego dostawcy, czy od drugiego dostawcy, no to nie ma to znaczenia. I tak, tutaj rzeczywiście ten e-commerce B2B będzie działał i on będzie wypierał tradycyjnych sprzedawców. Natomiast myślę, że producenci papieru i ci, którzy sprzedają te ryzy, jeżeli będą chcieli konkurować, no to albo pozostaną w tej sferze komodyzacyjnej i będą konkurować ceną, albo wprowadzą jakiś element, na przykład sprzedawcę, który oprócz papieru będzie jeszcze doradzał, w jaki sposób oszczędzać w firmie, na przykład na wydrukach. W związku z tym, ja myślę, tak jak powiedziałem na początku, myślę, że w takim B2B większym i bardziej skomplikowanym, konsultacyjnym, działy marketingu i sprzedaży zostaną po prostu połączone i to będzie jeden dział, który będzie musiał nauczyć się wspólnie działać. To będą ludzie oczywiście o różnych kompetencjach, natomiast dzisiaj jak popatrzymy na większość firm, to marketing i sprzedaż to są ludzie, którzy się w ogóle nie znają. To tak jak inne działy po prostu w firmie, które są od siebie odseparowane i taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Natomiast to się zmieni, że marketing i sprzedaż będą po prostu do siebie o wiele bardziej zbliżone, będą przenoszone do tych samych open space'ów, będą miały prawdopodobnie jednego szefa i ta strategia marketingowo-sprzedażowa będzie budowana po prostu jako wspólnie istniejący, wspólnie działający organizm i tak jak mówię, nie wierzę w to, że firmy będą tak łatwo chciały uciekać w komodyzację, bo to bezpośrednio będzie biło w ich przychody i myślę, że jeszcze i gorzej jest jedna kwestia. Myślę, że to jest mentalność. Ludzie jeszcze dzisiaj, to się może zmienić za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale ludzie dzisiaj jeszcze w B2B lubią po prostu mieć kontakt z człowiekiem, dlatego że ten kontakt z człowiekiem wzbudza też zaufanie. Te wszystkie maszyny automatyczne, które budują się i tworzą na naszych oczach, to wszystko jest fajne, natomiast jeżeli na przykład wartość, jeżeli w ogóle produkt czy oferta jest ofertą szytą na miarę, to zdecydowanie łatwiej jest tą ofertę uszyć na miarę sprzedawcy, zdecydowanie łatwiej jest oszacować, jaką cenę klient jest gotów zapłacić, niż powiedzmy stworzyć jakiś kalkulator na stronie internetowej, który de facto też mógłby uszyć tą ofertę dla klienta, no ale nie ma tu czynnika ludzkiego. Komputery jeszcze dzisiaj nie są w stanie obserwować na przykład typologii klienta, w jakiej on się znajduje, nie są w stanie obserwować mimiki twarzy, nie są w stanie w ogóle wziąć udziału w procesie negocjacji. Dlatego z tego powodu myślę, że przy większych zakupach sprzedawca jest nie do zastąpienia. Absolutnie jest nie do zastąpienia. Taki sprzedawca face to face, tak? Bo to dzisiaj w naszej percepcji sprzedawca to jest ten, który idzie do klienta i spotyka się z nim face to face. Tak jak Łukasz Kosuniak w swoim artykule pisze, marketerzy nie mają dzisiaj wiedzy o kliencie, oni też powinni wyjść do klienta i też powinni iść na takie spotkanie i wspólnie, to już nie jest, nie ma podziału sprzedaż marketing, tylko po prostu na jedno spotkanie idą ludzie o różnych kompetencjach. Przecież na takie spotkanie może iść człowiek reprezentujący sprzedaż, który zna świetnie techniki negocjacyjne, człowiek z marketingu, który z racji powiedzmy tego, że na przykład jest analitykiem rynku, jest po prostu świetny w analizie rynku i otoczenia konkurencyjnego klienta, a dodatkowo jeszcze na takie spotkanie może iść technik, który zna się na rozwiązaniach technicznych. W związku z tym okazuje się, że marketing i sprzedaż no, idą jako grupa ludzi, każdy z nich wyspecjalizowany, ale łącznie tworzą po prostu kompleksową wiedzę dla klienta i no tego się nie da zrobić przez internet, tego się nie da zrobić na stronie internetowej czy w jakiejkolwiek komunikacji marketingowej tylko.
No ja myślę, Wiktorze, że ty ignorujesz z uporem godnym lepszej sprawy zmiany, które dokonały się, jeszcze raz podkreślam, po stronie kupujących. Ponownie cytuję wyniki Forrestera. 75% kupujących twierdzi, że zakup za pośrednictwem internetu jest bardziej wygodny niż za pomocą sprzedawcy. Po drugie, ignorujesz fakt, że edukacja klienta za pomocą sprzedawcy jest najdroższą możliwym kanałem przekazywania wiedzy. Przypomnę ci rozmowę, którą odbywaliśmy w zeszłym tygodniu na temat sprzedaży jakiegoś tam sprzętu IT. Przypomnij sobie, nasz rozmówca mówił o tym, że jego handlowiec pojechał, stracił cały dzień w podróży do Częstochowy tylko po to, żeby stwierdzić w 3 minutach rozmowy, że sprzedaż nie może się odbyć, ponieważ brakuje jakiejś tam infrastruktury po stronie klienta i właściwie proste opublikowanie informacji na stronie internetowej załatwiłoby sprawę i ten człowiek 2 minuty by się dowiedział, o co chodzi, a handlowiec by nie tracił całego dnia na podróż.
Ale to, o czym mówisz, Igorze, absolutnie nie jest dowodem na to, że ja się mylę. Wręcz przeciwnie, stwierdzam, że w tej konkretnej sytuacji proces lidowania i proces w ogóle generowania lidów, przekazywania tych lidów do sprzedaży, to tutaj upatrywałbym błędów po stronie marketingu, niż to, że takiego sprzedawcę należałoby w ogóle nie wysyłać tam żadnego sprzedawcy i sprzedaż mogłaby się odbyć poza kontaktem takim face-to-face.
Ale skąd założenie, że nie może się odbyć? No skąd?
Ja myślę, że przeze mnie przemawia doświadczenie. Może dlatego, że ja wyrosłem ze sprzedaży B2B właśnie takiej konsultacyjnej i no nie wiem, tak teraz sobie pomyślałem, że może jestem dinozaurem i ciężko mi się przestawić na nowoczesne tryby myślenia. Natomiast w tym badaniu to, że ludzie stwierdzają, że wygodniej jest robić zakupy przez internet, okej, ja to rozumiem, ale pokaż mi człowieka, który dokonuje zakupu za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów jakiegoś rozwiązania B2B, które ma być na przykład wdrażane przez kilka bądź kilkanaście miesięcy. Jest wiele aspektów właściwie nieopisanych, które mogą się w czasie wdrożenia pojawić i pokaż mi człowieka, który po prostu za pomocą kliknięcia myszką dokonał takiego zakupu i wziął na siebie taką wielką odpowiedzialność, nie znając po prostu bezpośrednio osób, które po pierwsze będą sprzedawać,
bardzo,
po drugie będą wdrażać.
Bardzo. Daję ci piękny przykład, który też zresztą znasz. Pamiętasz, dyskutowaliśmy kiedyś o tym, że duża firma software'owa, chyba największa na świecie, Microsoft, wychodziła dokładnie z tego samego założenia, aż w końcu przekonała się, że być może warto sprzedawać drogie rozwiązania. One są oczywiście pudełkowe, mówimy o standardowym oprogramowaniu dla firm, tak? Ale kwota pojedynczego zakupu naprawdę tam może być duża. I z jakichś powodów, doskonale o tym wiesz, ta sprzedaż działa. Ludzie nie boją się dokonać nawet drogiego zakupu rozwiązania, do którego mają zaufanie bez pośrednictwa sprzedawcy.
No tak, tylko myślę, że akurat ten przykład Microsoftu jest przykładem, raczej traktowałbym go jako wyjątek, dlatego że Microsoft jest marką bardzo mocno rozpoznawalną na całym
czyli
świecie.
Czyli jednak można zrobić taki marketing, który powoduje, że jest marka bardzo rozpoznawalna na całym świecie i na tyle godna zaufania, że można jednak zrobić dużą transakcję za pomocą internetu, prawda?
No tak, ale jakbyśmy popatrzyli jednak na ten udział procentowy firm, które mają w ogóle szansę na to, żeby taką pozycję sobie wypracować, no to jest jednak wyjątek od reguły. Myślę, że większość firm, zwłaszcza z sektora MŚP, no nie będzie w stanie nigdy wypracować takiej globalnej świadomości marki, takiego zaufania i zwłaszcza w B2B, gdzie ten kontakt ze sprzedawcą i właśnie wspólne szycie oferty, wspólne, to tego się nie da uszyć za pomocą formularza i zadaniu 15 pytań. Niejednokrotnie w B2B, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, takie spotkania handlowe to są spotkania kreatywne, gdzie wymyśla się z klientem wspólnie w ogóle jakie rozwiązanie u nich może zaistnieć, jakie rozwiązanie rozwiąże ich problem biznesowy. Tego się po prostu nie da opakować w pudełko i sprzedawać.
Da się, bo tutaj nie dostrzegasz jeszcze jednej kwestii, mianowicie jeśli chodzi o te... Bo w ogóle, jeszcze abstrahując, wychodząc przed nawias, w ogóle spychasz dyskusję do bardzo specyficznych i bardzo customizowanych rozwiązań B2B, które, umówmy się, i tu musisz mi przyznać rację, to jest margines całości rynku B2B. Tak? Zgadzasz się ze mną?
No, okej.
No dobrze. Więc mówimy o marginesie, który jest trudno komodyzowalny. Natomiast generalnie, co do zasady, większość rynku B2B to są pudełka. To są standardowe rozwiązania. Ale... Zresztą, posłuchaj, ale nawet w tak bliskiej działce, w której ja pracuję, czyli na przykład w usługach doradztwa podatkowego, wydawałoby się, że to są takie no już bardzo intymne relacje z klientem. Natomiast co do zasady, jeżeli się temu przyjrzeć, to są naprawdę bardzo standardowe produkty. Oczywiście one są sprzedawane w taki sposób zindywidualizowany, ale co do zasady to samo coś, co jest sprzedawane, to jest pudełko de facto. To jest pewna sztampa, która jest stosowana po prostu u wielu klientów, ale już abstrahując.
I właśnie dlatego klienci będą uciekać od tej komodyzacji, bo to komodyzacja równa się walka cenowa. Koniec. I ja absolutnie nie zgodzę się z tym, że...
Klienci będą uciekać od walki cenowej?
Nie klienci. Producenci. Dostawcy.
No dobrze, tylko... Jeszcze raz odwołam się do badania Deloitte, digitalizacja rynku B2B, cyfrowe platformy zakupowe. Jednym z wniosków tego badania jest, z szacunków Deloitte oraz doświadczenia ekspertów Aleo wynika, że tylko dzięki agregacji zapotrzebowania i dotarciu do nowych dostawców, firmy, chodzi o te o kupujących, mogą zyskać oszczędności w przedziale 10-15%. Ja rozumiem, że sprzedający chcą dbać o marże. Ja rozumiem, że lepiej sprzedać jest drożej niż taniej, ale to... Kupujący podejmuje decyzję. Co do zasady, firmy B2B działają na konkurencyjnym i elastycznym rynku. Jeżeli będziesz miał dwóch dostawców, którzy dostarczają podobny produkt lub rozwiązanie i jedna robi to w kanale, która spełnia twoje oczekiwania, a druga, ponieważ ma świetny pomysł, że trzeba to robić przez sprzedawców po to, żeby dbać o marżę, czyli sprzedać ci 10-15% drożej, no to w którym kanale kupisz? Przecież to jest oczywiste.
No i tutaj powiem tak, jeżeli załóżmy, że masz dwie firmy, które dostarczają, no załóżmy oświetlenie LED-owe do hal, fabryk, sklepów, no tego typu rozwiązanie B2B. Po pierwsze, takiego rozwiązania nie da się sprzedać bez udziału osoby fizycznie będącej w obiekcie, w którym trzeba na przykład takie oświetlenie zamontować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli zostałyby wymyślone, i to już tylko to jedno powoduje, że na przykład cała taka branża oświetlenia LED-owego B2B nie może być sprzedawane przez internet, po prostu, bo tam trzeba pojechać. I każda sprzedaż B2B, gdzie musi być wykonany na przykład jakiś montaż na miejscu w siedzibie klienta, no tam będzie zawsze występowała osoba, która się musi pojawić na miejscu. Co więcej, jak jest na miejscu, to może fizycznie jeszcze ten obiekt dookoła, nazwijmy to, zeskanować i zaproponować rozwiązania, o których nawet klient na przykład nie pomyślał, bo to firma dostarczająca dane rozwiązanie jest ekspertem, na przykład w tym oświetleniu LED-owym. Klient może sobie nie zdawać nawet sprawy z wielu aspektów związanych z oświetleniem i kiedy dokonywałby takiego zakupu przez internet, no nawet by nie pomyślał o tym, żeby jeszcze dokupić XYZ pozycji, które są po prostu kluczowe.
Ale to jest dokładnie, to jest rola dokładnie marketingu w edukacji na temat różnych dostępnych opcji i benefitów związanych z zakupem w tym przypadku oświetlenia LED-owego. Dlaczego twierdzisz, że tylko sprzedawca może przekazać tą wiedzę, skoro mówimy, że 60% drogi zakupowej kupujący pokonuje samodzielnie, zazwyczaj w internecie. Dlaczego podczas tej 60% nie może znaleźć odpowiedzi na pytanie, no może nawet dalej pociągnąć do 100% właściwie, dlaczego nie można tej drogi? No bo znowu, mówimy o pewnym procesie, tak? Zanim nastała era internetu, cała droga zakupowa była przechodzona pomocą sprzedawcy, tak? Teraz okazuje się, że ten udział marketingu w pomocy i edukacji rośnie.
Jesteśmy
przy 60%. Ale skąd założenie, że to się zatrzyma na tych 60%? Dlaczego to ma nie rosnąć do 80%? Dlaczego
już
przynajmniej
powiem.
W części, a może nawet w olbrzymiej części sytuacji ma nie dojść do 100% i pozwolić temu potencjalnemu klientowi dokonać dokładnie tego w sposób, w jaki on sobie życzy, czyli samodzielnie i samodzielnie złożyć zamówienie, po oczywiście edukacji na podstawie dostępnych źródeł, jaki to ma być LED, jakie są warunki, hala, wielkość i 100 tysięcy różnych parametrów, które twój sprzedawca oczywiście może wytłumaczyć, tylko zrobi on to drożej niż materiał marketingowy skierowany ogólnie do rynku i do nieoznaczonego odbiorcy.
I gorzej wszystko byłoby dobrze, gdyby do tego jeszcze, do tego zestawu, o którym mówisz, byłaby dorzucana machina czasu i można byłoby się w tym czasie cofać i wyciągać sobie, rozciągać dobę nie na 24 godziny, tylko na przykład na 3 tygodnie, bo idąc twoim tokiem rozumowania, to by oznaczało, że ten, co kupuje, musi stać się ekspertem od tego, co kupuje. I jestem sobie w stanie wyobrazić...
Ale dokładnie taka jest rola content marketingu. Rolą content marketingu jest wyedukować klienta po to, żeby on się stał ekspertem i mógł samodzielnie dokonać wyboru. Dlatego to jest tak atrakcyjne narzędzie.
No ja się nie do końca zgodzę z tą definicją. Ja myślę, że rolą content marketingu jest wyedukowanie klienta do takiego momentu, w którym on jest skłonny kupić. A jeżeli w tym momencie, no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś, kto dysponuje dużym budżetem zakupowym, staje się nagle ekspertem od wszystkich rzeczy, usług, rozwiązań, które kupuje i jest jeszcze lepiej wyedukowany niż właściwie pracownicy tej firmy, albo przynajmniej tak samo. Po prostu ludzie na to nie mają czasu. Czyli jeżeli już podałem ten przykład tego oświetlenia LED-owego. No wyobraźmy sobie, że żeby dokonać takiego zakupu oświetlenia czterech hal produkcyjnych, no to te hale trzeba pomierzyć, zbadać natężenie światła obecnie, które jest i wykonać wiele innych czynności technicznych, które oczywiście może wykonać po swojej stronie kupujący i zatrudnić do tego na przykład człowieka, i nie wiem, chyba go zwolnić po całej procedurze zakupu, lub skorzystać z usługi firmy, która zajmuje się tym na co dzień, robi to o wiele taniej niż zatrudniony pracownik tylko i wyłącznie do tego konkretnego projektu. I kwestia jest taka firma musiałaby zbudować oczywiście siłę swojego brandu, żebym ja jako kupujący chciał w ogóle z nią rozmawiać, ale do wyceny ja nie mam zamiaru tracić swojego cennego czasu, tylko dzwonię do handlowca tej firmy, której ufam, albo najlepiej do trzech firm, którym ufam i który właśnie content marketing doprowadził mnie do tego stanu gotowości do zakupu od nich i zapraszam ich ekspertów do mnie i niech oni sobie po tych halach chodzą, niech sobie mierzą, to może trwać z 3 dni albo 4, albo może tydzień i ja w ogóle nie chcę brać w tym udziału, mi nie jest to w ogóle potrzebne, żeby dokonać tego zakupu, co więcej, ja nie mam na to czasu i dlatego musi przyjechać człowiek, sprzedawca, który z jednej strony jest w stanie to wszystko pomierzyć, a z drugiej strony jest w stanie w rozmowie ze mną wyczuć, jaki rodzaj oświetlenia ja jestem w stanie kupić. Czy jakąś przysłowiową chińszczyznę, czy na przykład rozwiązania z wyższej półki. To się da wyczuć podczas rozmowy face to face, podczas badania typologii klienta. Tego komputer nie zrobi. Przynajmniej nie te dzisiejsze komputery. Nie są w stanie tego zrobić.
Ja myślę, że też nie doceniasz zmian w samych strukturze samych produktów po to, żeby one były sprzedawalne właśnie za pomocą, czy z mniejszą pomocą, czy zmniejszającą się pomocą sprzedawców. Zobacz, przecież te wszystkie rozwiązania SaaS-owe, ich sukces wynika oczywiście w jakiejś części z tego, że całość produktów żyje po stronie firmy, która go dostarcza, nie ma żadnej infrastruktury po stronie kupujących i tak dalej, ale też sukces polega w jakiejś części na tym, że one są standardowe, wystandaryzowane i nie wymagają tego skomplikowanego modelu wyboru, wdrożenia, tych wszystkich zawiłości, które powodowały, że zakup czy wdrożenie takiego klasycznego systemu jest tak trudne i skomplikowane. Właśnie przecięcie tego węzła gordyjskiego, powiedzenie, dobrze, ponieważ tak trudno jest to sprzedać, ponieważ wymaga tak gigantycznego zaangażowania po obu stronach, no to zmieńmy sam produkt po to, żeby on był po prostu łatwy w kupnie. To między innymi dlatego stare, klasyczne podejście wdrażania systemów informatycznych jest w defensywie, ponieważ te nowe systemy, oprócz wszystkich innych zalet, po prostu łatwiej jest je kupić.
Świetny przykład. Natomiast zwróć uwagę, że wielokrotnie, nawet przy rozwiązaniach SaaS-owych, jeżeli kupujesz na przykład rozwiązanie czy opcję Enterprise, to nie ma ceny podanej na stronie internetowej, tylko jest kontakt bezpośrednio do sprzedawcy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to ma być już rozwiązanie dla większej firmy, szyte na miarę, okazuje się, że każda firma duża może mieć swoje uwarunkowania, na co innego może kłaść nacisk i tego nie jesteś w stanie, nawet właśnie przy tych rozwiązaniach SaaS-owych, po prostu sprzedać przez internet. I oczywiście jak kupuje sektor MŚP, to kupuje, ale już Enterprise, proszę bardzo, nie można kupić z jakiegoś powodu. No właśnie z takiego, że ludzie, którzy podejmują decyzję na temat wdrożenia na przykład rozwiązania globalnie albo, nie wiem, w Europie tylko, to nikt nie podejmie decyzji, żeby wziąć na swoje barki odpowiedzialność, jednym kliknięciem myszki kupuje.
Myślę, że to jest założenie sprzedającego, a nie wyjście naprzeciw preferencjom kupującego. Myślę, że tu się różnimy.
Ja myślę, że tak jak powiedziałem na samym początku, ewolucja będzie szła w kierunku łączenia działów i marketing i sprzedaż będą po prostu jednym organizmem, który łączy w sobie ludzi o różnych kompetencjach, bo do zamknięcia sprzedaży B2B potrzebni są ludzie o różnych kompetencjach. To na pewno. Natomiast ciężko, są takie branże, w których oczywiście, czy rodzaje produktów, gdzie się zgodzę z tobą, że oczywiście pójście w e-commerce B2B to jest rozwiązanie, natomiast wydaje mi się, że jestem właśnie przekonany, że nie będzie migracji 100%, 100% sprzedaży B2B i myślę, że to nie będzie takie duże wahnięcie, że sprzedawcy to będzie gdzieś tam jakiś 5% marginesu z całej sprzedaży B2B. Myślę, że absolutnie to w tą stronę nie pójdzie, zwłaszcza tam, gdzie są po prostu, tak jak mówię, usługi, które są związane bezpośrednio z jakąś infrastrukturą, czy rozwiązania bezpośrednio związane z infrastrukturą fizyczną u klienta, tam, gdzie człowiek musi się pojawić. To jeszcze czasy robotów i skanerów, ale nawet żeby to był robot, to też będzie tak, to taki ala sprzedawca, tak? Więc
jeszcze raz, myślę, że przeceniasz wartość sprzedaży konsultacyjnej. Jeszcze raz przy to szacunek Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej w Polsce 2020 rok 344 miliardy złotych to jest wartość rynku B2B e-commerce. I teraz z tego punktu widzenia ja apeluję tylko o jedno. My jako marketerzy powinniśmy wyjść z tych utartych kolejin pod tytułem marketing jest funkcją wsparcia działu sprzedaży. Tak, ja się z tobą zgadzam. Zawsze będą firmy, które będą w ten sposób sprzedawały. 100% rynku nigdy nie będzie opanowane przez e-commerce. Absolutna zgoda. Ja tylko mówię o jednym. Zbliżamy się nieuchronnie do momentu, kiedy dominującym w skali rynku modelem sprzedaży będzie w B2B e-commerce. I mój postulat jest taki. Skoro tak, to drodzy marketerzy, powinniśmy zacząć myśleć o swoich umiejętnościach i swoich kompetencjach, nie wyłącznie tylko w roli takiego klasycznego podejścia wspierania działu sprzedaży. Jeszcze raz podkreślam, tak, to nigdy nie zginie, zawsze taka sprzedaż będzie. Natomiast z powodu zmian proporcji na rynku równie istotne, a może nawet ważniejsze, będą umiejętności związane ze sprzedażą w kanale e-commerce. I to jest mój postulat.
Okej, tak, oczywiście przy pewnej grupie produktów jak najbardziej masz rację, tu się zgadzam. Jest jeszcze jeden argument, który jednak przemawia za tym, że sprzedawcy nie wyginą, wbrew temu, co jest przedstawione w tym artykule, do którego link będzie pod podcastem. Jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą, która dokonuje się poprzez takiego fizycznego sprzedawcę, to jednak owiana jest tajemnicą ta część właśnie, która dotyczy negocjacji i ta część, która dotyczy pewnego pomysłu na sprzedaż. Dlatego, że tego typu rozmowy odbywają się po prostu za zamkniętymi drzwiami, a nie są obwieszone w internecie wszem i wobec. I teraz myślę, że to jest kolejny argument w B2B, dlaczego sprzedawca zawsze będzie wykorzystywany w procesie. To właśnie to, że o wiele trudniej konkurencji jest rozpracować, dlaczego ta firma sprzedaje, dlaczego im się udaje sprzedawać, a nam się nie udaje sprzedawać. Nie można poddać analizie tego, co się dzieje na spotkaniach B2B za zamkniętymi drzwiami, natomiast analizie można poddać ofertę na stronie internetowej klienta, no to wszyscy można przejść całą tą procedurę zakupu e-commerce'owego i z tego tylko powodu te firmy, które będą wykorzystywały sprzedawców, no trudniej będzie rozpracować ich strategię sprzedaży i ich konkretny pomysł, czy te przewagi konkurencyjne, które uwypuklają ci sprzedawcy tylko na spotkaniach, a nie w internecie.
No tak, tylko jeszcze raz zwracam uwagę, że to jest argument z punktu widzenia sprzedawcy i sprzedającego, a to kupujący dokonuje wyboru i to on ostatecznie decyduje, czy preferuje zakup w kanale sprzedaży, czy w kanale e-commerce i w przypadku wolnego rynku i płynnego rynku B2B, jak i w zdecydowanej większości firmy B2B się znajdują, dokona wyboru, który jest dla niego wygodniejszy, a nie dla sprzedawcy.
Oczywiście.
I to jest, żeby może już zmierzać ku końcowi, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja jak sprzedażą samochodów albo książek, tak? Przez wiele, wiele, wiele lat jedynym dominującym i nie do pomyślenia, że można w inny sposób to zrobić, był schemat, żeby kupić samochód, idziesz do dealera i odbywasz z nim cały ten taniec negocjacji, wyboru opcji i określenia ceny, za ile ten dealer sprzeda ci samochód. Ale co się stało? Pojawiła się taka firma jak Tesla, która robi sprzedaż całkowicie w internecie. Można? Można. Dokładnie to samo zrobił Amazon. Wydawało się, że no, dla takiego dobra jak książka, no to trzeba iść do dobrej księgarni, poradzić się tego sprzedawcy. On przecież umie tak świetnie doradzić. Co się okazało? Amazon zrewolucjonizował cały gigantyczny segment. Ludzie zagłosowali portfelami. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeszcze raz, tak jak wskazuje raport Deloitte'a, czeka nas wielki renesans i wielki boom na platformy zakupowe, i znajdzie się prędzej czy później taki Amazon na rynku B2B, który wywróci to wszystko nogami i wtedy już nikt się nie będzie zastanawiał, dlaczego z punktu widzenia kupującego sprzedawca jest bardziej pożądanym i wygodniejszym kanałem sprzedaży, tylko w jaki sposób dogonić tych, którzy nas wyprzedzili, sprzedając naszym potencjalnym klientom dokładnie w taki sposób, w jaki ci klienci sobie tego życzą. A rolą marketingu będzie dostosowanie się do tej, moim zdaniem, nieuchronnej zmiany.
I tak myślę, że sprzedawca nie zostanie wyeliminowany.
A! No dobrze, jak widać, nie możemy się zgodzić co do konkluzji, dlatego chciałbym się zwrócić do naszych słuchaczy. Drodzy słuchacze, prosimy was, zagłosujcie na stronie naszego podcastu, co waszym zdaniem stanie się w waszej branży, waszej, której konkretnie działacie. Czy uważacie, że nastąpi wzrost znaczenia marketingu i przejęcia znacznej części sprzedaży przez kanał e-commerce, czy też rewolucji nie będzie, sprzedaż zawsze będzie przynosić olbrzymią część pieniędzy, a marketing w najlepszym razie będzie funkcją wsparcia. Zapraszamy was do głosowania na stronie podcastu, gdzie znajdziecie i sondę oraz oczywiście wszystkie linki do artykułów i raportów, o których dzisiaj dyskutowaliśmy. A więc Wiktorze, dziękuję ci za gorącą dyskusję, dziękuję wam słuchacze za poświęcenie nam uwagi. Jak zawsze proszę przesyłajcie do nas pytania, propozycje artykułów, które chcielibyście, abyśmy omówili. I jeżeli uważacie, że nasz podcast jest przydatny i interesujący, zarekomendujcie go na iTunes, oczywiście zasubskrybujcie go albo na blogu, albo za pośrednictwem iTunes i dziękujemy wam i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Pozdrawiamy.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.